Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną Joanna Ślusarska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry.
Będziemy mówić o tak zwanych gniazdownikach, czyli mówiąc krótko o dorosłych dzieciach, które z różnych powodów nie chcą się wyprowadzić z domu. Mają lat 30, 35, pewnie czasami więcej i cały czas u rodziców.
Bardzo fajna nazwa. Gniazdownicy. Prawda? Odnosząca się do biologii. Do gniazdowania, czyli do takiego zjawiska nieopuszczania przedwczesnego gniazda. No ale gniazdownicy odnosi się do takiego zjawiska, gdzie już jest pewna gotowość do odfrunięcia, ale jednak są pewne siły, które zatrzymują w tym gnieździe. I to o tym dzisiaj.
Tak, o tym dzisiaj i też, że ta skala jest coraz większa, dlatego że jeszcze dekadę temu młodzież zdecydowanie szybciej, dorosłe dzieci wyprowadzały się z domu. W moim pokoleniu to w ogóle była norma, tak? Myśmy wszyscy chcieli bardzo szybko z tego domu wyruszyć. Czasami życie się tak poukładało, że mieszkaliśmy w małych miastach i trzeba było, czy chciało się gdzieś pojechać na studia, na uczelnię i nie było wyjścia. I to była naprawdę szkoła życia.
Tak, te warunki zewnętrzne się zmieniają. W związku z tym, czy kultura, czy warunki ekonomiczne, finansowe, czy dobrobyt, który również ma tutaj, no, nie jest tutaj bez znaczenia, wpływa na to, że młodzi dorośli później wychodzą z domów.
Ja może przytoczę dane, które potwierdzają to, o czym rozmawiamy. Otóż według sondażu COBOS z 2025 roku z rodzicami mieszka 39% osób w wieku od 25 do 34 lat stanu wolnego, więcej niż w roku 2005 choćby, tak? 29%, a 2017 34%. Więc jak widać, cały czas ta skala rośnie. No i będziemy się dzisiaj zastanawiać nad przyczynami od strony emocji i psychologii i konsekwencjami takiego gniazdowania dla jednej i dla drugiej strony, tak? Od czego zacząć, Asiu? Czy to są style przywiązania, które zostały wypracowane na etapie rozwoju dziecka i one powodują między innymi to, że nie chcemy się wyprowadzić z domu?
Style przywiązania na pewno mają tutaj znaczenie, ale ja bym zaproponowała, żebyśmy może rozpoczęły od tego, co jest zadaniem rozwojowym w wieku takiej wczesnej dorosłości albo późnego dorastania, wchodzenia w dorosłość. Bo ten okres charakteryzuje się pewnymi zadaniami rozwojowymi, które to są związane z kształtowaniem się tożsamości, z takim wyodrębnianiem się, kim jestem, z takim funkcjonowaniem bez narzuconej z góry struktury. Struktury, która jakby trochę wyznacza, co mam robić, jak siebie organizować. To jest taka struktura rodzinna. I z tej struktury rodzinnej młodzież powoli wychodzi. Temu też służy ten okres buntu, który wcześniej się tam, prawda, pojawia. Takie wyodrębnianie swojego ja. Ten okres młodej dorosłości charakteryzuje się również poszukiwaniem przyjaźni, partnerstwa, osób do życia w relacji. I poszukiwaniem osoby, z którą będzie można nawiązać głęboką, intymną więź. Ten okres charakteryzuje się również tym, że kończy się edukacja i jest wejście na rynek pracy. W związku z tym są takie wymagania związane z pewną samodzielnością finansową, odpowiedzialnością, samoorganizacją. I jest to też etap w związku z tym osiągnięciem pewnej niezależności finansowej, usamodzielnienia się, no i takiej pewnej świadomości życia w obywatelskim świecie, w sensie w społeczeństwie, że jest się członkiem grupy społecznej, miasta, państwa i co może być, jaka jest rola tej osoby, czyli młodego dorosłego, właśnie również w tym kontekście.
No tak, ale to się wydaje takie naturalne, że jednak po pierwsze grupa zaczyna mieć dla nas większe znaczenie, no to w wieku dojrzewania, tak? Po drugie, no nie chcemy już pewnych zachowań, nie chcemy więcej samodzielności. Nawet taka proza życia. Trudno już znieść uwagi, słuchaj, wróć wcześniej do domu, tak? Na przykład. Albo postawiłaś buty nie w tym miejscu. Już chcemy sami decydować i stawiać te buty choćby na środku pokoju, tak?
To jest właśnie zderzenie się tych dwóch perspektyw, które może i są konfliktowe, to znaczy rodzą konflikty, ale są rozwojowe, czyli są wskazane do tego, żeby, można powiedzieć, dzięki temu ten rozwój postępował do przodu, bo są pożądane. Czyli perspektywa rodzica jest taka, jesteś na mojej przestrzeni i jesteś 25-latkiem już. Na mojej przestrzeni są pewne zasady. Chciałbym, żebyś te zasady szanował. A młody dorosły, żyjąc na tej przestrzeni, już mając w sobie tą pewną siłę do samostanowienia, do niezależności, do tego, żeby móc o tym decydować, jak chciałby, żeby było w jego przestrzeni, no, rodzi to w nim pewną frustrację, że musi się podporządkowywać, a już nie chciałby się podporządkowywać, bo chciałby już samostanowić. To jest właśnie to pole konfliktu. Ono jest dobre. Ono może jest trudne, rodzi złość, frustrację.
Jednej i drugiej strony, tak? Ale tak. Może to jest taki moment, że w końcu któraś strona nie wytrzyma i odbędzie się taka rozmowa, słuchaj, no naprawdę zawsze jesteś tutaj mile widziany, widziana, ale czas, żeby zorganizować sobie już życie gdzie indziej. Tak?
No właśnie, dokładnie tak, że wtedy to jest taki czas, żeby się trochę zatrzymać i skonfrontować, czyli zastanowić się nad tą złością, o czym ona jest i do czego ona prowadzi, co ona wyraża, bo ten konflikt, tak jak powiedziałam, on nie jest zły. To jest o tym, że nadchodzi czas, żeby się rozdzielić i żeby każda z tych osób, które właściwie już są dorosłe, wzięła odpowiedzialność za swoją przestrzeń i ustanawiała na tej swojej przestrzeni swoje zasady, ale i też brała odpowiedzialność za tę osobną przestrzeń, czyli rodzice za swoją, a młody dorosły wyprowadzając się za swoją, z pełnymi konsekwencjami tego, że jeśli nie posprząta, to prawda, no będą tego konsekwencje. Nie? Jeśli będzie chciał zaprosić kogoś do swojej przestrzeni, no to będzie tak właśnie, jak w tej przestrzeni będzie.
No tak, jak tutaj budować intymność, tak? Jak ktoś ma 25-27 lat, przyprowadza partnerkę czy koleżankę, kolegę, no nie wyobrażam sobie, to musi być naprawdę bardzo trudne i choćby z tego powodu, tak jak mówisz, że kiedy wchodzimy w dorosłość, kiedy ludzie wchodzą w dorosłość, to potrzebują tej własnej strefy. Pytanie, co się dzieje, że spora grupa po prostu nie chce tego domu opuścić? Mhm. Czy to jest jakaś wygoda? No też warunki ekonomiczne. Cały czas widzi te profity z mieszkania z rodzicami. Wspólne wakacje w wieku 28 lat. No, pytanie, czy jest w tym coś złego?
To trzeba się zastanowić, co by było złego w tym, nie? Bo może to zło, czy to złe, to byłoby wtedy, kiedy młody dorosły, który już zarabia pieniądze, czyli ma niezależność finansową, korzysta z finansów swoich rodziców, którzy to rodzice mu takie wycieczki finansują. I wtedy troszkę utyka to odejście z domu, utyka na takiej fazie, że już są pewne zasoby do tego młodego, dorosłego, do tego, żeby wyfrunąć, czyli wziąć odpowiedzialność i się utrzymać, ale nie ma takiej odpowiedzialności i takiej chęci tego, żeby ponosić konsekwencje finansowe za swoje życie. Czyli te, krótko mówiąc,
wygoda.
Jeśli jest zbyt duży komfort i nie ma takiego przyzwyczajenia jednak do pewnego dyskomfortu, no to wtedy będzie takie naturalne dążenie do tego, żeby zapewniać sobie ten komfort cały czas. Czy to będzie zapewniał rodzic, no i wtedy dziecko nie będzie chciało wyfrunąć. Czy ten młody dorosły znajdzie sobie kogoś do życia, kto mu będzie te warunki komfortowe dawał, albo będzie miał takie oczekiwanie od związku, że związek to są właśnie komfortowe, przyjemnościowe sprawy.
Czyli wyjście ze strefy komfortu jest trudne, tak, w tym momencie. Pytanie, jak dużą rolę też odgrywają rodzice, bo my skupiamy się teraz na tym, że te dzieci nie chcą wyjść, a jak to działa w drugą stronę, bo też mogę sobie wyobrazić, nawet znam takie przypadki, że rodzice nawet podświadomie trzymają te dzieci w domu. Dlaczego?
Tak. Jednym z powodów tego gniazdowania są takie sytuacje uwikłania relacyjnego, uwikłania w rodzinę. I to może być taka sytuacja, że dziecko w systemie rodzinnym pełniło jakąś funkcję, jakąś rolę. Jakąś rolę, która nie była dla niego dobra i wskazana i że nie może się z tej roli uwolnić.
Na przykład parentyfikacja, tak? Tak. W rodzinie dysfunkcyjnej?
Dokładnie. Na przykład powiedzmy, że jest to taka sytuacja, w której rodzic słabo reguluje swoje własne emocje i potrzebuje dziecka. Dziecko się nauczyło z biegiem czasu, żeby sprawować taką opiekę emocjonalną nad rodzicem. Który to na przykład rodzic może być zależny, prawda? Może być to rodzic, który jest w jakimś stopniu niedojrzały, nie reguluje dobrze swoich emocji. I wtedy dziecko nieświadomie wchodzi w rolę takiego regulatora i jego obecność uspokaja rodzica, ale i też uspokaja system, czyli inne osoby, które w tym systemie żyją. I wtedy w takiej rodzinie jest na przykład taka delegacja do opieki nad rodzicem. I tutaj mamy z życia takie przykłady, prawda, najmłodszych dzieci albo córek, które są delegowane do tego, żeby zaopiekować się rodzicem. I nie wychodzą z domu, zostają, prawda, mają swoje życie zawodowe, ale nie budują swojego życia intymnego. Przeżywają w związku z tym często frustrację i złość, nie tylko do rodziców, ale i do świata, ale i też do rodzeństwa, które mogło wyfrunąć z tego gniazda. A to dziecko zostało obsadzone w roli właśnie tego opiekuna.
Tak, i rzeczywiście częściej, czy najczęściej jest to kobieta, jest to córka, która zostaje z mamą i nie buduje swojego życia. Nie wiem, czy obserwujesz, że w takich rodzinach niepełnych, kiedy rodzice są rozwiedzeni i jedno dziecko na przykład mieszka z mamą, głównie tutaj też myślę o dziewczynce, o córce, częściej zostaje, częściej boi się opuścić to gniazdo niepełne.
Tak, to może być taka wersja właśnie tej parentyfikacji, czy takiego wiązania dziecka na miejsce partnera, czyli rodzic nie ma partnera, ale w to miejsce wchodzi dziecko, które pełni rolę partnera, przyjaciółki, regulatora, osoby, z którą jest komunikacja, z którą się ustala różne rzeczy. No i odejście z takiej rodziny jest bardzo trudne, bo jest związane z przeżywaniem poczucia winy, że się zostawia rodzica osamotnionego, a osamotniony rodzic przeżywa lęk związany z osamotnieniem i mogą się na przykład w pewnym momencie pojawić objawy choroby u tego rodzica, które zatrzymują to dziecko w domu po to, żeby właśnie nie doprowadzić do tego konfliktu, żeby dziecko wiązać, bo w ten sposób dziecko jeszcze bardziej będzie się czuło związane do tego, żeby się rodzicem zaopiekować, żeby go nie zostawić. To jest bardzo trudne dla obu stron, nie tylko dla dorosłego, ale dla rodzica również, bo ten rodzic, który przeżywa lęk związany z osamotnieniem, on też ma swoją historię, która za tym stoi.
To prawda. Może to jest też historia o tym, że jednak te rytuały przejścia są nam potrzebne i wręcz konieczne. I jeżeli tutaj nie będzie tego rytuału przejścia, bo to jest trudny moment, nie ma się co oszukiwać, zwłaszcza dla rodziców, tak? Bo jednak dobrze ukształtowane emocjonalnie dzieci wiedzą, że jest taki moment, w którym chce się wyfrunąć. Po prostu to nawet czuje się radość, jednocześnie kochając i będąc blisko ze swoimi rodzicami. Natomiast w kolejnej odsłonie naszej rozmowy będziemy rozmawiać o konsekwencjach. Już trochę o tym powiedziałaś i o tym, co to jest właściwie dorosłość. Kiedy jest ten moment, jak młodzi ludzie rozumieją dorosłość i czy jest jakaś cezura wiekowa, w której tak, teraz musisz się spakować, wyprowadzić z domu, bo jak nie, to ja ci wystawię walizki. Oczywiście to nie jest dobre rozwiązanie, trochę żartobliwie o tym mówimy, ale czasami takie zdecydowane akty chyba są potrzebne.
Tak.
O tym za chwilę, o tym więcej. Joanna Ślusarska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, przypominam, jest dzisiaj naszym gościem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu Joanna Ślusarska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka. Joanna zajmuje się też systemem rodzinnym. To jest jeden z twoich obszarów i dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy. O dzieciach, które nie chcą wyprowadzić się z domu. Są dorosłe, a jednak coś się te dzieci trzyma w tym gnieździe rodzinnym. Powiedziałyśmy już trochę, że to są czynniki na przykład ekonomiczne, to są czynniki związane właśnie z systemem, który nie dał dziecku poczucia bezpieczeństwa i takiej takiej sprawczości, tak, ale też to wiązanie, o którym mówiłaś, że dziecko boi się zostawić rodziców, bo spełnia nie tę rolę, którą powinien. Natomiast zaczniemy tę drugą część od określenia tego, co to jest właściwie dorosłość. Jaki to jest moment, jak w ogóle współcześni dorośli definiują swoją dorosłość? Dorosłe dzieci, o.
Nie da się tego zdefiniować takim jednym zdaniem albo jednym słowem, bo jednak różne są modele wchodzenia w dorosłość, różne są etapy wchodzenia w dorosłość. I kiedy to się zaczyna, ta dorosłość, to też właściwie trochę są to takie definicje indywidualne tych osób, rodzin, no ale i też definicje społeczności. No bo w takim południowym modelu europejskim wejście w dorosłość oznacza wejście w intymne relacje z kimś innym, z partnerką, partnerem. To się czasami wiąże z zamieszkaniem osobno, ale czasami nie. W takim modelu zachodnioeuropejskim, francuskim i w Wielkiej Brytanii kładzie się nacisk bardzo na pewien rozwój zawodowy, że taka osoba jest świadoma, chce się rozwijać, widzi swoją karierę zawodową i ją realizuje. Natomiast model skandynawski pokazuje troszkę inny aspekt też tej dorosłości, czyli to jest taki aspekt autonomiczny człowieka. Czyli i tam bardzo wcześnie do tej pory młodzież wychodzi z domów, czyli około 21 roku życia młodzi dorośli Skandynawowie wyprowadzają się, żeby budować tę autonomię, czyli właśnie tą niezależność, sprawczość, wolność w decydowaniu, w ustalaniu, ale za tym też bardzo szybko idzie branie odpowiedzialności za swoje wybory, co to jest taki chyba kluczowy moment jednak pewnej dorosłości, być może już ostatni w tej drodze na dorosłości, że za niezależnością, za autonomią, za zdolnością do budowania intymnych związków idzie też odpowiedzialność i się to integruje razem. To jest bardzo decydujący moment, bo wtedy można było powiedzieć, że człowiek jest zdolny do tego, żeby udźwignąć ciężar odpowiedzialności, czyli ponoszenia konsekwencji za swoje własne decyzje, znoszenia sytuacji dyskomfortowych, organizowania życia w taki sposób, żeby móc mierzyć się z ryzykiem pewnym, móc podejmować decyzje o standardzie życia, o wydatkach i ponosić tego konsekwencje.
Patrząc na to geograficznie, to dość ciekawie się rozkłada, bo tak jak powiedziałaś, Skandynawowie rzeczywiście bardzo szybko wyfruwają z domów. To jest średnio 21 lat, ale już zdarza się często, że 17-latki, 18-latki decydują się na jakieś samodzielne życie. Im cieplej, tym gorzej. To jest ciekawe, że Włosi, Hiszpanie, no my się jakoś z tego wyłamujemy, bo z tym ciepłem to u nas różnie. No i też ciekawą kwestią jest płeć, dlatego że kobiety chętniej, a mężczyźni jakoś tak bardziej wolą zostać na garnuszku mamusi, tak? Może ten garnuszek też jest tutaj jakimś takim motywatorem do zostania w domu.
No może nie bez powodu powiedziałaś tym garnuszku mamusi. Czyli, że wiązanie mężczyzny do roli bycia partnerem mamy, mężczyzną w domu, kiedy jest brak mężczyzny ze względów fizycznych albo ze względów emocjonalnych, nie ma dobrej relacji bliskiej pomiędzy matką a ojcem. Wtedy jest wiązanie syna również do roli bycia mężczyzną. I to może być jeden z powodów tego, że tak jest. No, drugi powód, jaki mi przychodzi na myśl, jest związany z tym, że mężczyźni bardziej się czują obciążeni utrzymaniem finansowym rodziny. W związku z tym taki większy ciężar odpowiedzialności czują, a ponieważ warunki w tej chwili zarabiania, mieszkania, kredytowania są trudne, no to jest jeden z czynników, który tych mężczyzn zatrzymuje na dłużej w domu.
No tak, ale im dłużej będą odwlekali moment, tym to wszystko będzie się wydawało trudniejsze i groźniejsze, tak? Jeżeli się nie wystawią na bodziec, mówiąc już tak zupełnie językiem psychologicznym, że trzeba się z tym skonfrontować, może to będzie lepsze. Jeżeli się długo nie będą konfrontowali, to wejście w sytuację będzie no czasami niemożliwe, jak się okazuje, tak? Te dzieci będą mieszkać, zwłaszcza mężczyźni. Ja bym chciała jeszcze zatrzymać się przy tym wiązaniu nieświadomym rodziców, żeby też uważać, jakie komunikaty się wypowiada, o czym się rozmawia, bo sama byłam kiedyś świadkiem sytuacji, to było w większym gronie, kiedy mama 31-letniego syna, trzymając go za rękę, głaszcząc, mówi tak, cytuję, co mamusia by bez ciebie zrobiła? No niewinne jest to zdanie, ale konsekwencje mogą być bardzo obciążające dla dziecka.
Tak, tak. To jest takie wrażenie bliskiej więzi, może zbyt bliskiej więzi, jak na ten czas, w którym to dziecko jest. No ale no, to jest właśnie o wiązaniu dokładnie, o tym, co mama zrobi bez ciebie. I w tym komunikacie jest ukryta ta delegacja. Jest ukryta ta delegacja, która wiąże dziecko, że mama bez ciebie sobie nie poradzi i dziecko nie może odejść z domu, z relacji z matką tak bezpiecznie, bez poczucia winy. I poczucie winy często trzyma dzieci. Nie tylko poczucie winy. No, chcę powiedzieć, teraz mam taki inny przykład w głowie, też się podzielę. Na przykład sytuacja, gdzie dziecko jest takim buforem pomiędzy matką a ojcem i rozwiązuje sprawy konfliktowe pomiędzy nimi. I
dorosłe dziecko, tak?
Dorosłe dziecko, tak. Ma kłopot z odejściem, ponieważ bardzo boi się, że jeśli odejdzie, to ta rodzina się rozpadnie. I bardzo boi się tego rozpadu, ale ten rozpad to jest nie tylko rozpad, prawda, na zewnątrz, bo to jest też rozpad czegoś wewnątrz. To jest takie doświadczanie tego, jak naprawdę jest. I wtedy zatrzymanie się w tym domu rodzinnym trochę jest taką iluzją tego, że nie ma tego rozpadu.
Czyli ale taki tak trochę sens życia, tak, dla tej osoby. Może sobie pomyśleć taki dorosły syn czy dorosła córka, że teraz moje życie straci sens, że upatruję sensu w tym, że się opiekuję, czy jestem, czy trzymam, scalam tę rodzinę, tak, czy ten związek.
Dokładnie tak, że wtedy z tej delegacji nieświadomie rodzi się takie poczucie misji, sensu życia, celu, czyli człowiek w jakimś stopniu tę energię życiową jakoś kanalizuje, na jakiś obszar kieruje. No i to dziecko będzie kierowało swoją energię życiową na ten obszar, zamiast na przykład zezłościć się, zbuntować się, skonfrontować się z tym i skierować swoją energię życiową na zewnątrz, do budowania relacji, do szukania intymności gdzieś na zewnątrz. Często takie osoby potrzebują terapii, bo są w różnych nieświadomych mechanizmach, w uwikłaniach i trudno jest im to zobaczyć bez pomocy.
Jakie są konsekwencje tego, że dorosłe dzieci zostają za długo w domu? Czy przede wszystkim zahamowanie w rozwoju? Czy to jest ta podstawowa dysfunkcja takiego człowieka? Co się z tym łączy?
Zahamowanie w rozwoju, można było powiedzieć, tak zatrzymuje człowieka, który się już nie rozwija na dalszych etapach swojego życia. Czyli w pewnym sensie pozostaje niedojrzałym do końca swojego życia i również na pewnym etapie oczekującym opieki. Albo osamotnionym bardzo, wyizolowanym społecznie, albo bardzo skupionym na swojej pracy, bo to jest jedyny kanał jego energii, można powiedzieć, takiej indywidualnej tożsamości, którą on może mieć. Ja znam takie przypadki osoby, która dopiero po śmierci mamy w wieku 60 lat mogła związać się z osobą, kiedy odeszła mama, to ten mężczyzna w tym przypadku poczuł się wolny i zaczął w wieku 60 lat poszukiwać partnerkę i znalazł ją. I przez 20 lat byli szczęśliwym małżeństwem. No może nigdy nie jest za późno, nie? Ale coś musi minąć, musi być jakaś utrata czegoś, żeby móc otworzyć się na nowe.
W tym wypadku akurat, tak?
Tak, w tym wypadku.
Gdyby być może ta osoba poszła na terapię, to ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Jak w przypadku, kiedy rodzice są jednak świadomi, nie mają tych mechanizmów zatrzymania dzieci, nie mają obaw, porozmawiać z takim dzieckiem, powiedzieć mu, słuchaj, czas najwyższy, tak? To niełatwe pewnie będzie, ale czy takie rozmowy są konieczne? Czy rodzic powinien się zdecydować? Kiedy widzi, że to już jest naprawdę za długo, tak?
Mm-hmm. Może czasami takie rozmowy są konieczne, a może niekiedy nie. To zależy od tego, czy dziecko samo wykazuje pewną tendencję do tego, że chce samodzielnie iść w życie, chce samostanowić i chce brać odpowiedzialność. Bo jeśli te warunki one są i rodzic czuje, widzi, to jakoś może spokojnie uczestniczyć w tym, czekając na, prawda, to wyfrunięcie z gniazda. Natomiast jeśli rodzic czuje, widzi, uczestniczy w tym, że na przykład taki młody dorosły, owszem, ukończył studia, owszem, chodzi do pracy, ale po pracy przychodzi i gra w swoim pokoju nadal, no to jest taki moment do zastanowienia się, czy, no bo to może być wybór tego dziecka, no ale też ono może nie chcieć żyć z kimś i nawiązywać relacje intymne i to też jest okej. Natomiast powstaje pytanie, dlaczego jednak pomimo wszystko się nie wyprowadza z tego domu?
I nie gra w swoim, prawda? Mieszkaniu,
bo
tak? Czy w swoim
sensie,
pokoju?
Tak, jakby w tym aspekcie zachowuje się jak nastolatek, prawda? Który czeka, aż mama go zawoła na obiad i mama mu poda, prawda? Mama wypierze, ponieważ pierze co drugi dzień i tak pierze, w związku z tym jego też może wyprać. Więc to są takie trudne rozmowy i dobrze jest tę separację przeprowadzać stopniowo. Czyli jeśli na przykład u takiego nastolatka w pokoju utykają te ubrania brudne, jak już jesteśmy przy tych ubraniach, i utykają te ubrania brudne i one nie trafiają do łazienki czy do pralni, no to rodzic może powiedzieć tak: synuś, proszę bardzo, tu jest kosz na twoje brudne ubrania. Te ubrania twoje będą trafiały do tego kosza. Tam jest pralka, jest proszek. Bardzo proszę, możesz korzystać, ale od dzisiaj już bierzesz sam odpowiedzialność za tę część twojego życia.
Czyli to jest jakby takie przygotowanie, tak, do tego, żeby opuścił czy opuściła dom, tak? Czyli
tak.
Delegowanie tych zadań, uczenie tej samodzielności.
Mhm. Tak.
Czyli może błąd polega na tym, że te mamy zazwyczaj właśnie biorą, piorą, sprzątają. I dzieci no nie bardzo mają ochotę, tak, wejść teraz w jakiś układ, gdzie trzeba się napracować, tak?
Tak, za dobrze mają.
Za dobrze mają,
za dobrze mają. No znam takie przypadki, że kiedy przychodzi pani do domu i sprząta, to sprząta też pokój tego młodego dorosłego, który do niej bierze odpowiedzialności za porządek w swojej przestrzeni. No to jest taka sytuacja, no można powiedzieć, że rodzic chce mieć spokój, rodzic chce mieć porządek, no ale refleksja na tym powinna być trochę głębsza.
To prawda. Musimy zakończyć dzisiaj naszą rozmowę. Rzeczywiście, wracając do początku, zastanawia trochę ta skala gniazdowników, że z roku na rok jest coraz więcej młodych, dorosłych, którzy nie opuszczają swojego domu, czyli mówiąc metaforycznie gniazda, co może prowadzić do takiej dysfunkcji w dorosłym życiu, o czym przekonywałaś, o czym mówiłaś. No, warto pomyśleć, co tu można zrobić, żeby było inaczej. To pewnie jest temat na oddzielną rozmowę, czyli o tym helikopterowaniu, o dzieciach płatkach, tak, o tych błędach wychowawczych, które być może przyczyniają się do tego.
Tak, bo gdzieś początek jest znacznie
głębiej,
szybciej.
Tak?
Szybciej i głębiej.
Bardzo dziękuję. Joanna Ślusarska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, była dzisiaj naszym gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Dobrej niedzieli życzymy Państwu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do widzenia.
Strefa komfortu.